I rozpoczynamy naszą katechezę. Dzisiaj kontynuacja tematu Życie w Chrystusie, dekalog, 10 przykazań, to jest dział drugi. Pamiętamy początek naszych rozważań, to pytanie z Ewangelii, bardzo ważne, z Ewangelii świętego Mateusza. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wiecznie, pyta młodzieniec. I tutaj Pan Jezus mu odpowiada o wymaganiach dekologu, a także o przykazaniach miłości Pana Boga i bliźniego. Dzisiaj przyszła pora na temat dekalog w Piśmie Świętym. Słowo dekalog, czyli to te 10 słów. 10 słów, dekalogos. 10 słów tak bardzo ważnych dla człowieka, możemy powiedzieć dla świata. Gdyby świat żył dekalogiem, jakże byłyby inne jego losy, jakże byłyby inne sytuacje, by się nie wydarzyły te negatywne, złe. Jednak tak nie jest. No, od początku świata mamy, znów powracamy do kolebki początków, do wydarzeń, do ogrodu rajskiego. Było zaplanowane tak wszystko pięknie, prawda? Taka wielka harmonia, wielkie dobre życie Pana Boga z ludźmi, a jednak tam tutaj szatan wszedł w tą relację między Panem Bogiem a człowiekiem, pierwszymi ludźmi. I to wszystko zostało zniszczone, i to wszystko zostało zaprzepaszczone, ale nie do końca, bo ostatnie słowo ma Pan Bóg. I Pan Bóg wtedy powiedział, że do Niego należy właśnie ostatnie słowo. Nie wszystko zostało tutaj już zniszczone, starte, zaprzepaszczone. Będzie ta jeszcze walka ostateczna i mało tego, tutaj Pan Bóg przewidział swoją mocą zwycięstwo w tej walce i zwycięstwo nad właśnie złem, śmiercią. To dokonało się, wiemy to, z każdego roku to przeżywamy, każdej niedzieli to sobie przypominamy. Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu poprzez właśnie swoją mękę, śmierć, cierpienie, mękę i śmierć i zmartwychwstanie. Dekalog w Piśmie Świętym, co o nim wiemy? Otóż no, mamy opowiedzianą przepiękną historię, gdzie widzimy, że to właśnie nic innego jak wiara jest podstawą, jest fundamentem dekalogu. Popatrzmy, mówimy naród wybrani, czyli Żydzi, otrzymali od Pana Boga dwa wielkie skarby, dwa wielkie tutaj niesamowite prezenty, tak można powiedzieć. A więc wiarę, w której my także uczestniczymy, wiarę. Ojcem tej wiary był Abraham i drugi skarb, drugi ten, prawda, prezent, ktoś może powiedzieć lokata na wieczność, to też takie słowo gdzieś się pojawia, to właśnie dekalog przekazany temu narodowi przez ręce Mojżesza. Jeden i drugi dar, jeden i drugi prezent został właśnie przez Pana Boga opieczętowany niczym innym jak krwią przymierza. I był to dowód na to, była to rękojmia na to, że Pan Bóg tych darów już nigdy nie cofnie. Mało tego, Izraelici mieli wskazać światu wielkość tych skarbów, czyli potęgę wiary w Boga oraz mądrość zawartą w dekalogu. To było ich zadanie, pokazać wiarę, jak ona jest ważna, jak ona waży niesamowicie wiele w ich życiu. I druga kwestia to dekalog, a więc mądrość dekalogu. Te nakazy, zakazy, które nie są suchymi, prawda, tylko rób to, a tamtego zaniechaj, nie rób tego, a rób to, ale przede wszystkim dekalog to jego mądrość. Poprzez dekalog zachowacie wasze życie, nie będziecie jakimś, prawda, tylko nieliczącym się plemieniem, idącym jak, prawda, owce na rzeź i tak dalej, i tak dalej. W dekalogu jest mądrość, jest przyszłość, jest ten pewien ład zagwarantowany. I mieli tego dokonać nie drogą nauczania, bo to nie było ich zadaniem, ale mieli świadczyć, miała być drogą świadectwa. I inne narody miały, spoglądając na ich wiarę, na ich mądrość, na ich życie, miały szukać odpowiedzi na pytanie, skąd u nich jest ta moc i mądrość. I w planach Pana Boga naród wybrany miał właśnie promieniować mądrością, która powinna właśnie odnosić to zwycięstwo w tym tej codzienności, w każdym dniu ich życia, ich normalnego życia, więc pracy, wychowywaniu dzieci, rodzeniu potomstwa, czynieniu sobie ziemi poddanej i tak dalej. I zauważmy, że no niestety sami o tym piszą przecież tutaj natchnieni autorzy, że to zadanie wykonali oni marnie. Okazało się, że otrzymali wiarę, otrzymali dekalog, ale ich wiara wietrzała jak ta sól, prawda, na powietrzu, na otwartej przestrzeni, wilgoć codzienności, wilgoć jakiejś rutyny, tą powodowała, ta sól zaczęła wietrzeć. I zadanie te nie było do końca wykonane. Byli prorocy, pojawiali się wielcy, mówimy o nich więksi, mniejsi, napominali, byli odrzucani, byli prześladowani, przecież o tym mówi też Pismo Święte. Przypominali władcom o dekalogu i mówili o tym, żeby żyć według niego, jednak byli odrzucani, wyśmiewani, nawet pogardzani i niszczeni. I wreszcie Pan Bóg powiedział, jeszcze do końca nie jest to, jeszcze jest moje słowo na końcu. I mój plan ma się zrealizować, bo Bóg jest wszechmogący i zesłanie swojego Syna, który już powołał inny naród. Już nie ten wybrany, konkretny, prawda, żyjący na przestrzeni takiej, a nie innej, ale naród, który jest ponad inne narody, który nie łączy ludzi przez terytorium, język, prawda, i kulturę pewną, ale łączy ludzi poprzez właśnie samego Syna Bożego, założyciela Kościoła, czyli to jest Kościół. Nowy naród wybrany. I przekazał mu te same dary, ale jak to czyni Pan Bóg, który jest zaskakujący, jeszcze te same dary przekazał, więc wiary i dekalog, ale jeszcze w sposób bardziej udoskonalony, w formie jeszcze lepszej. Jak Pan Bóg daje, to daje zawsze więcej niż sobie wyobrażamy i daje zawsze coś, co jest ponad to, co myśmy myśleli, że otrzymamy. A więc daje im taką, więc Kościół otrzymał jeszcze tą formę, można powiedzieć, nadplanowaną, nadplanową. Bo wiarę w Boga i Bogu ubogacił wiarę w Syna Bożego, w Jezusa Chrystusa. I właśnie ta wiara została przekazana temu nowemu narodowi, czyli Kościołowi. Popatrzmy, jakie tutaj jest niesamowite zaskoczenie. A więc jeszcze raz warto o tym popatrzeć. No, naród wybrany jednak tego egzaminu do końca nie zdał, tak jak trzeba było, jak było zaplanowane. Miał promieniować mądrością, miał odnosić zwycięstwa w świecie, jednak nie wystarczyło mu determinacji. I tutaj Pan Bóg musiał znów zainterweniować. I to, co było zaplanowane dla tegoż narodu, zostało osiągnięte już na początku w Kościele, w życiu chrześcijan. Jak patrzyli poganie na nich, to jest to przepiękne świadectwo. Patrzcie, jak oni żyją. Patrzcie, jak oni żyją. Patrzcie, jak oni się miłują. Co to jest? Co nimi kieruje? Co ich tutaj nakręca, naprowadza? To było... I to jest to, o co chodzi. A więc nie tylko, że wychodzimy, prawda, na jakiś tam, prawda, areopag, na agorę, na rynek, na jakieś miejsce przemówienia i mówimy, prawda, i nawet przepięknie i możemy nawet śpiewać i tańczyć, ale tu przykład życia. Więc nie nauczanie, ale wiara przeżywana. To, czego brakowało właśnie temu pierwszemu narodowi. A ten drugi to zaczął wykonywać, a więc Kościół Boży, Kościół Chrystusa. I każdy człowiek wtedy, co czynił, miał możliwość udoskonalać dekalog prawem miłości, którą objawił w swoim życiu. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Prosta zasada. Róbcie to, co ja zrobiłem. Patrzcie na mnie. Uczcie się. My oczywiście powiemy, no nie jesteśmy w stanie do końca naśladować Ciebie, Panie, ale rozumiemy, o co chodzi. A więc Kościół otrzymał od Pana Jezusa misję przekazania wszystkim narodom tych dwóch udoskonalonych darów. Te dwa skarby, prezenty, te dwa bonusy. Wiara i dekalog, a więc wiara, fundament tego przywiązania, relacji, poznania, rozmowy, bycia z Panem Bogiem i ze światem poprzez wiarę i dekalog, jak żyć. Konstytucja, mówimy, jak, nazwijmy to jak chcemy, ale to jest właśnie to, ten sposób, modus vivendi, sposób życia, dekalog. I to jest nieprzemienne, ale potem jeszcze Pan Jezus powiedział, dobrze, to jest świetne, to macie już od początku, naród wybrany otrzymał i do końca nie wykorzystał, wy jesteście moim kościołem, ale jeszcze macie te przykazania dwa, znaczy jedno w tych dwóch odsłonach, miłości Pana Boga i bliźniego, to jest jeszcze dopełnienie, tamto jest ważne, ale o tym też nie możecie zapomnieć. I tutaj oprócz tych darów wiara, dekalog, a więc jak żyć, w co wierzyć, Kościół otrzymuje jeszcze nakaz nauczania. I Pan Jezus wyraźnie powiedział i mówi, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A więc możemy powiedzieć, że dekalog w Piśmie Świętym otrzymuje to dopełnienie, wypełnienie w postaci nauczania Chrystusa, które pozostaje w Kościele i pozostaje ten właśnie jeszcze nakaz, misja powierzona przez Chrystusa, by ewangelizować, nauczać, przekazywać dobrą nowinę. I to czynią bezpośredni apostołowie, a więc biskupi, ich następcy, czyli biskupi, potem kapłani, misjonarze, których jest jeszcze bardzo wielu w świecie, szczególnie z Polski pochodzący. I także ludzie, mówimy ludzie, to wszyscy są ludzie, ale to laika, czyli ludzie świeccy, czyli żyjący w świecie, mający te codzienne rzeczy do wypełnienia, ale oprócz tego także mający tą misję nauczania swoim życiem, przykładem, a także czasem i słowem, gdy są do tego jakoś tutaj zaproszeni. A więc Biblia, a dekalog, tekst ewangelistów, mogą być czytane prawie we wszystkich językach, jakie istnieją na ziemi. I dzięki temu Ewangelia, dekalog jest znana na całym świecie. Mamy jednak problem ciągle z formą przekazu, czyli z przekazem potęgi wiary i tej miłości, która nam wychodzi albo nie wychodzi przy pomocy świadectwa. Więc mamy możliwości, mamy mikrofony, mamy świątynie, mamy miejsca święte, mamy retorów, mamy tych, którzy są słuchani, są jakoś tam znani, ale jest ciągle problem właśnie świadectwa, wiary, blasku miłości, która to świadectwo wzmacnia. I wprawdzie więcej jest wyznawców Jezusa, aniżeli wyznawców kiedyś i teraz też religii mojżeszowej. Natomiast problem pozostał ten sam, że właśnie czasem nie mamy tej mocy prorockiej, nie mamy tej siły, nie mamy tej determinacji. Mówi się o chrześcijanach w niektórych częściach świata, w Europie, że też są takimi właśnie nieme psy, prawda? Które nie reagują, które nie mówią, które nie mówiąc oczywiście w takim języku pokojowym, ale nie walczą o swoje, prawda, prawa, w sensie, żeby prawa do wyznawania wiary, do nieobrażania swoich właśnie form religijności i tak dalej, i tak dalej. My nieraz mówimy, że oczywiście to nie jest dobry przykład, ale wyobraźmy sobie sytuację w krajach, mówię, tam jest państwa wyznaniowe, ale jeżeli ileś tam procent jest wierzących, prawda, w Pana Boga, to siłą rzeczy jest to państwo wyznaniowe, bo obywatele wierzą, prawda, wyznają wiarę. Oczywiście nie chodzi tutaj o formy tego, żeby nie zaostrzać, ale w głowie nam się nie mieści, co by było, gdyby na przykład obrazić w państwie, oczywiście ktoś powie, że to jest przykład drastyczny, ale w muzułmańskim postać Mahometa, prawda, albo na jakimś tam koncercie głupkowatym, prawda, nie wiem, podeptać Koran, prawda, czy spalić Koran i tak dalej. A my pozwalamy na kpinę, prawda, z obrazów świętych, z Matki Bożej i tak dalej, z Pisma Świętego, ktoś tam drze, je, pluje i tak dalej. Z Pisma Świętego to jest też właśnie pytanie, czy jesteśmy właśnie nie za bardzo tacy, prawda, wytonowani, żeby w tym tak powiedzieć. Oczywiście cały czas mówimy, nie namawiamy do żadnej eskalacji, do żadnego, żeby nie było tutaj jakichś tam wątpliwości. Nie, to nie o to chodzi, bo mamy od Pana Boga i Ducha Świętego dar mądrości, intelektu, że możemy to wszystko, że tak powiem, rozumowo, intelektualnie umieć zaargumentować. Natomiast pytanie tylko, czy mamy to paliwo, czy mamy tą chęć, bo to jest najważniejsze. Bronić swojej wiary, bronić swojego myślenia, bronić swoich korzeni, bronić tego, co, chyba że ktoś powie, że otrzymał to w spadku po rodzicach, po dziadkach i jest mu ciężko z tym, to wiadomo, to już inna sprawa, ale tak to wygląda. A więc Ewangelia ma dzisiaj możliwości, by ją głosić, natomiast pytanie, jak jest z tą motywacją, z tą siłą, żeby ją głosić, z przekonaniem do tego, żeby ona była głoszona. A więc to zadanie jest ciągle dla nas jasne. Mamy dar wiary, dar dekalogu, dar Ewangelii, Słowa Bożego, Kościoła, który nam ten depozyt wiary przekazuje. Tylko teraz pytanie, naprawdę mówimy, piłka jest po naszej tutaj stronie, po stronie ludzi wierzących. Więc trzeba powiedzieć, że w życiu codziennym musimy zachowywać to, co każdy z nas nieświadomie, ale potem i świadomie rozpoczął, przyjął na Chrzcie Świętym. A więc dochowywać przymierza zawartego na Chrzcie Świętym. A potem poprzez przyjmowanie sakramentów pojednania, Komunii Świętej, i potem też dojrzałości chrześcijańskiej, ale także już potem w większości z nas właśnie sakrament małżeństwa, i tak samo i kapłaństwa oczywiście, ale to już w mniejszym procencie, jeśli chodzi o liczbę, bo wiemy, że większość jest tych, którzy przyjmują sakrament małżeństwa sakramentalnego. Popatrzmy, jakże mocno do nas przemawiają świadectwa chrześcijan, którzy są niszczeni w krajach islamu, czy nie tak dawno jeszcze bardzo mocno w Chinach, w Azji. Tutaj naprawdę ceną świadectwa ich życia jest życie. Nie to, że będą nie mieć stanowiska, że nie dostaną talonu na coś tam, na samochód, że nie pojadą na wakacje, że nie wyjadą za granicę, ale ceną wiary Chrystusa jest życie ich, które mogą stracić właśnie za to, że są Jego uczniami. My takiej próby, dzięki Panu Bogu, ale żeśmy nie przeżywali, przynajmniej w ostatnich latach. A więc rozpoczynając refleksję nad dekalogiem, 10 słowami, 10 zdaniami, 10 konstytucją, teraz powiemy dla nas ludzi wierzących, które otrzymaliśmy od Pana Boga, czynimy to w kontekście refleksji, że to jest Boże prawo, które obowiązuje potomków Abrahama, ale też wszystkich później wierzących Chrystusa. A opiera się ono, jak Pan Jezus powiedział, dopełnił na miłości Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. I oczywiście to nie do nas należy, drodzy, ani do kapłanów, księży, zakonników, tym bardziej rozliczać świata z wiary, ani z mądrości, bo nie mamy do tego prawa, tylko Pan Bóg może nas tutaj osądzać, rozliczać, jakby powiedzieć, patrzeć na to nasze życie, ale my osobiście możemy się właśnie sami pytać o naszą wiarę i naszą mądrość w naszym życiu. W jakim stopniu wierzę, ciągle to powtarzamy, w jakim stopniu ja tak naprawdę wierzę w Boga, wierzę Bogu. Jak ta moja wiara kształtuje moje codzienne życie. To nie jest tylko to, czy ja chodzę w niedzielę do kościoła dobrze. To jest to minimum, prawda? To jest ta płaszczyzna. Ale potem jak to wszystko wypływa na moje życie w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i znów w niedzielę. Jak to wpływa na to, co ja mówię z moim dzieciom, jakim jestem dla nich świadectwem, jak ich, prawda, tutaj zachęcam do tego, żeby wierzyły, chodziły, mówimy na katechezę świadomie, sakramenty święte i tak dalej. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy program z panią tutaj psycholog, terapeutką, ale też osobą wierzącą. Będziemy mieć spotkanie, audycję w 10:30, w poradach, ale potem też po południu, w rozmowach niedokończonych. Będziemy mówić o codzienności życia małżeńskiego, a także o lęku. Mamy tyle lęków przeróżnych, które wynikają niestety z tego, że gdzieś, gdzie jest miejsce na Pana Boga, na wiarę, na miłość, jest pustka albo jest grzech. I wtedy się rodzi lęk, tak to się wydaje. A proste są sposoby, bo ciągle te same. Sakramenty, pokuty, Eucharystii, modlitwa, różaniec, koronka, myślenie, rozmowa z Panem Bogiem, nie? Traktowanie Go jako bożka, któremu dajemy daninę, któremu dajemy to, co się mu należy ze strachu, bo nam się nie będzie powodziło, bo nas spotka nieszczęście, bo nas coś opuści, jakiś, prawda, dobry los, dobra sytuacja, ale po prostu On jest naszym Bogiem w naszym życiu, w którym jest miejsce na to, że jest raz ciemniej, raz jaśniej. Oczywiście więcej jest jaśniejszych dni, więcej jest słonecznych, pięknych, tych takich, mówimy, prawda, wysokogórskich polan, ale przychodzą też momenty ciemnych dolin, ale to wszystko z Panem Bogiem. To trzeba nam jakoś ciągle sobie przypominać. A więc wierzę w Boga i Bogu. Jak ta moja wiara kształtuje moje życie. Ten, kto chce jakoś dyskutować z Panem Bogiem, ponieważ tak jest, mówimy takie słowo, ja bardzo go nie lubię, nie ma go w ogóle w Biblii, słowa dialog, że człowiek dialoguje z Panem Bogiem. Nie było dialogu, Abraham nie dialogował, Mojżesz nie dialogował z Panem Bogiem. Abraham po prostu tylko słuchał, co Pan Bóg mu powiedział, zapowiedział jego, prawda, że będzie wybrany i będzie jego wielki ród. Mojżesz, ściągnij buty, ściągnij te sandały, bo miejsce jest święte, idziesz na spotkanie. Tam nie było dialogu. Myśmy tylko sobie tak zrobili z Pana Boga. Niestety, no, przez różne też i nurty w teologii i tak dalej, jakiegoś partnera handlowego, prawda, że tutaj jest przedsiębiorstwo między, prawda, transportem, prawda, cytryn, pomarańczy, a tym, który handluje jabłkami, i się wymieniamy. My tonę jabłek, a Pan Bóg nam daje 2 tony cytryn, bo pomarańczy. To nie jest to. Pan Bóg nie jest partnerem, to nie jest jakaś osoba do dialogu, tylko po prostu my wierzymy w Pana Boga, wierzymy Panu Bogu i na tym tutaj to polega. Kto tak naprawdę raz stanął przed Panem Bogiem, uświadomi sobie Jego wielkość, Jego obecność, to wie, że tutaj jest kierunek serce do serca. Nie ma żadnego tutaj jakiegoś, prawda, partnerstwa, jakiegoś tutaj holdingu i tak dalej. Nie ma słowa dialog w Piśmie Świętym. Jeżeli ktoś je znajdzie, to bardzo proszę, żeby mi tutaj nam to powiedział, w jakim to jest rozdziale, w jaki to jest wers. Bo z Panem Bogiem się nie dyskutuje. Trudno jest, jak ktoś kiedyś powiedział, słomie dyskutować z sięgającym nieba płomieniem ognia. Wiemy, czym taka dyskusja się kończy i to nie jest jakieś takie uniżenie nasze fałszywe, tylko taka jest rzeczywistość. Czymże ja jestem przed Twoim obliczem prochem i niczym, ale jeżeli mi swoją małość, mówi poeta, wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. Tak więc testem wiary człowieka jest jego pierwsza myśl, z jaką on się budzi. Zauważmy, otwieramy oczy po nocnym spoczynku. Jaka jest taka nasza pierwsza myśl? No, w większości mówią, chyba myślimy tak, Boże, dzięki Ci, że wstałem, że żyję, że jestem. No, pewno, że ci, którzy cierpią, mówią, Panie, daj mi ten dzień przeżyć jakoś, prawda, no, żeby ten dzień mi przeszedł, żeby mnie mniej bolało, żeby może było więcej jakiegoś ukojenia i tak dalej, ale to jest właśnie to. Chyba nie mamy takich myśli, że o, znów kolejny dzień życia, Boże, co to jest przede mną. Jednak jest ten moment takiego, że jesteśmy wdzięczni, że wstajemy, więc również to, co śpiewaliśmy, tak pięknie śpiewamy, taka piękna pieśń, ledwie oczy przeczyt zdołam, już do mego Pana wołam, szukam Go wokół siebie, to właśnie jest to, tak katolicy, szczególnie w tym naszej polskiej kulturze rozpoczynaliśmy Dzień Pański, znak krzyża, modlitwa, no i to świadomość tego, że żyję, że wstałem, że jestem. Tak samo kończymy dzień, prawda? Też ta piękna pieśń. Wszystkie nasze dzienne sprawy oddajemy Bogu. Kończy się dzień, kończy się ten jedna kartka z kalendarza, ale nie w tym kontekście, że już było, minęło, pach, do kosza. Tylko oddaję Ci, Panie, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Sen, czyli coś, co jest w ogóle poza naszą kontrolą, prawda? Bo wtedy się mózg na moment wyłącza, ciało też jakoś opada ze świadomości, a my to wszystko chcemy z Panem Bogiem. I to jest właśnie to. Życie według tych wskazań. Pierwszy prezent, pierwszy dar, pierwszy ten nasz niezasłużony, że tak powiem, ten właśnie upominek, to jest wiara. Wiara, mieć wiarę, to jest łaska, to jest coś niezasłużonego, co do nas przychodzi i trzeba to przyjąć i rozwijać. Potem jest dekalog, czyli jak żyć, proszę bardzo, najprostsze, ale i najtrudniejsze, ale najbardziej konkretne wskazówki. I potem jeszcze trzecia rzecz, to też możliwe, żeby to o tym mówić, dzielić się, rozważać, przekazywać. To jest to. A więc słuchać Pana Boga, rozmawiać z Nim, modlić się, ale nie ma tutaj dialogu, w sensie, że jakieś takie, prawda, nie ma jakiejś tam transakcji, nie ma jakiegoś tam, prawda, nie ma płaszczyzny, że tak powiem, dyskusji. Jest tylko płaszczyzna miłości, wiary, zawierzenia, oddania i tak dalej. Za to Panu Bogu dziękujemy i jeszcze raz się pytamy, czy umiemy wykorzystywać te dary, które naród wybrany, no, przyznał się sam, do końca nie wypełnił tego zadania, nie słuchał proroków, odrzucał ich. Oni mówili, niektórzy grzmieli, płakali, modlili się, opowiadali, dawali świadectwo. To zostało jednak zostawione na boku, poszli bardziej w przepisy, tylko wypełnianie formularzy tych duchowych pitów, citów i tak dalej. Ale Pan Bóg nie powiedział ostatniego zdania, zesłał swojego Syna, który właśnie założył Kościół, ale mało tego, oddał za świat, za człowieka swoje życie. I przymierze krwi przypieczętowało do końca tą przyjaźń między człowiekiem a Panem Bogiem. To jest najważniejsze.